Wydawnictwo Pauza zaprasza do wysłuchania książki Trude Marstein zatytułowanej Miałam tak wiele. Z norweskiego przełożyła Karolina Drozdowska. Czyta Monika Chrzanowska. Ziemia i wanilia. Sierpień 1973 roku. Jest strasznie gorąco. Lato trwa już od tak dawna. Cały salon promienieje. Kwadraty słonecznego światła z drgającymi cieniami liści klonu za oknem kładą się na oparciu sofy. Samotna mucha obija się o szybę. Ciocia Liv przegląda album ze zdjęciami. Palce ma czerwone od malin, siedzi na samym skraju krzesła w ciągłym pogotowiu, by wstać i zabrać się za jakieś nowe zadanie. Dookoła leżą jej rzeczy. Lakier do paznokci na stoliku pod telefonem, robiony na drutach zielony kardigan na oparciu krzesła. I gazeta taty na stole. Granica między światłem a cieniem przecina jej pierwszą stronę na skos. Tata rozmawiał z ciocią Liv o różach zaatakowanych przez mszyce i o mamie leżącej w łóżku z migreną, a ciocia Liv słuchała może przez pół godziny. Zmartwiona, zamyślona, z dłonią na biodrze. Gdy byłam mała, sądziłam, że zawsze uważnie słucha i przyjmuje do siebie wszystko, co ktoś opowiada, nie próbując pocieszać mówiącego, ale potem zaczęłam rozumieć, że na swój sposób jednak pocieszała. W moim pokoju wisi zdjęcie dwóch dziewczynek siedzących razem na huśtawce, a pod nim znajduje się napis „Przyjaciel to ktoś, z kim mnożysz radości i dzielisz smutki”. Ciocia Liv ogląda zdjęcia z tamtego lata, gdy jeszcze żyła Benedikte. Na jednym z nich widnieje ona sama i Halvor. Stoją na stacji z wielkim wózkiem, w którym leży Benedikte. Jeden z narożników fotografii jest żółtawo-pomarańczowy. Halvor nie wydaje się zachwycony faktem, że został starszym bratem. Stoi kawałek za ciocią, odsunięty o kilka kroków, ale ona uśmiecha się szeroko, trzymając wózek obiema rękami. Na innym zdjęciu Benedikte leży na przewijaku, a Elise się nad nią pochyla. Uważaj na główkę, na główkę, powtarzała mama za każdym razem, gdy wolno nam było wziąć małą na ręce. Ja chyba słyszałam to najczęściej. Spokojnie, nic jej nie będzie, pocieszała ciocia Liv. W albumie jest też zdjęcie, na którym uwieczniono nas, dzieciaki. Elise ma na rękach Benedikte i podtrzymuje jej główkę. Obok stoi Krystyn, a z przodu ja z Halvorem. Nie jesteśmy już sobie w stanie wyobrazić, jak się wtedy razem bawiliśmy. Jak to możliwe, że tego samego chcieliśmy, tak samo myśleliśmy? Aha, idzie para rozbójników, mawiał ona z tata. Na zdjęciu jesteśmy tego samego wzrostu, choć Halvor urodził się rok przede mną. Teraz on ma 14 lat, a ja 13. Halvor jest dużo wyższy i silniejszy ode mnie. Staliśmy się dla siebie obcymi ludźmi. W albumie nie ma żadnych zdjęć z pogrzebu Benedikte, ale wiem, że w domu cioci Liv jest jedna fotografia z tamtego dnia. Widać na niej trumienkę. Ciocia obiecała wczoraj, że zaplecie mi włosy we francuskie warkocze, ale nagle zrobiło się późno, a mama powiedziała, że muszę iść spać. W takim razie jutro, powiedziała ciocia Liv. Mama wstała z łóżka, wbija jajka do misy miksera, ale ciocia Liv wchodzi do kuchni i ją zastępuje. Odpocznij sobie, Else. Mówi. Ja to zrobię. Mama protestuje bez przekonania, ale ciocia Liv się nie poddaje, jak zresztą zawsze. Jesteś cała spocona, oświadcza. Kochana, idź się położyć. Ciocia Liv ma letnią sukienkę na ramionczkach, opalone ramiona i tysiące złocistych włosów związane w koński ogon. Jedną z moich starych gumek z czerwonymi plastikowymi kuleczkami. Jest we mnie jakaś irytacja na ciocię Liv, na to, jaka jest piękna, jakby od niechcenia, bez świadomości. Wygrywa pod tym względem z mamą, choć właściwie tak naprawdę jestem zirytowana na mamę i tę jakby staroświeckość jej urody. Nie wystarczy przecież być piękną w taki dyskretny, przestarzały sposób. Kiedyś, gdy byłam mała, powiedziałam: jesteś najgorszą mamą na świecie, chciałabym być córeczką cioci Liv. Mama rozpłakała się wtedy głośno z twarzą ukrytą w dłoniach, Stała wyprostowana przed zasłoniętym oknem w salonie, a ja wstydziłam się jak pies. To już drugi raz, gdy ciocia Liv i Halvor odwiedzają nas tego lata. Między tymi dwoma razami byliśmy w domku wakacyjnym, a także na kempingu i w wesołym miasteczku w Szwecji. Podczas pobytu w domku mama miała migrenę, na kempingu też, a wczoraj przyszedł kolejny atak i musiała przeleżeć prawie cały dzień w łóżku. Wokół wszystkich słoików z dżemem malinowym stojących na kuchennej ławie roztacza się różowa poświata. Przy kuchence leżą dwie torebki zupy pomidorowej. Mama nie znosi jedzenia z torebki. Ciocia Liv jest jednak zachwycona oszczędnością czasu i pysznymi smakami. Wsypuje do misy mąkę z paczki, zamiera, a potem dosypuje jeszcze trochę i jeszcze odrobinę. Przebieram się w łazience w strój jeździecki. Jedna z moich piersi jest większa od drugiej, ale nic nie szkodzi. Kiedyś się wyrównają. Tylko, że kiedy jeżdżę, boli mnie jeden sutek, więc zaklejam go sobie plastrem. Chyba najwyższy czas, żebym zaczęła nosić stanik. Na półce stoi kosmetyczka cioci Liv. Jej szczoteczka do zębów jest czerwona. Obok leży krem nawilżający, wygląda na drogi. Mama powiedziała kiedyś tacie, że ciocia Liv wydaje za dużo pieniędzy na kosmetyki i ubrania. To na pewno przez tych wszystkich mężczyzn, dodała. Spodnie jeździeckie są ciasne w pasie. W drodze do mojej sypialni otwieram drzwi do pokoju Halvora i cioci Liv. Halvor leży na wznak na łóżku. Ma rękę w szortach. Odwraca się gwałtownie na brzuch, a zdjęcie, które trzymał w drugiej dłoni, opada na materac, ale ja je rozpoznaję. Przedstawia Elisę i jej koleżankę Randy w pielęgniarskich uniformach. Zrobił je polaroidem jeden z dwóch chłopaków na ich kierunku. Zamykam drzwi. Miga mi jeszcze otwarta walizka cioci Liv na podłodze, kwiecista sukienka i bluzka, która jest niemal przezroczysta. Idę do mojego pokoju, zasłaniając sobie twarz dłońmi. Śmieję się i jestem spocona pod pachami. Z całych sił wciskam twarz w poduszkę, po czym wstaję i widzę przez okno tatę, który ciągnie wąż ogrodowy przez trawnik i przenosi zraszacz o kilka metrów. Spod pach spływają mi kropelki potu. Tata podchodzi do Elisy, stojącej przy krzakach malin, coś mówi, a ona się uśmiecha. Stróżki wody tryskają na wszystkie strony. Docierają aż do ogrodzenia, a ja tęsknię do tego, by pod nimi przebiec, jak wtedy, gdy byłam mała. Te stróżki zdają się przecinać wieczny upał. Halvor i ja właściwie razem dorastaliśmy. Potrafiłam go skłonić, by przesuwał po podłodze maleńkie laleczki i mówił piskliwym głosem, albo żeby był moim niewolnikiem, gdy budowaliśmy sobie chatkę na wysypisku śmieci. Wszystko musi się kiedyś skończyć, muszą w końcu nadejść nowe czasy. To zdjęcie jest tak wyjątkowe dlatego, że prawie nie sposób poznać na nim Elisę. Randy siedzi na jej krześle przy biurku, a ona sama jest usadowiona z tyłu na parapecie okna. Opiera stopę o kaloryfer, spódniczka uniformu trochę się podwija i widać prawie całe jej udo, smukłe i gładkie. Elisa odwraca twarz i w pierwszej chwili, gdy zobaczyłam to zdjęcie, pomyślałam, że widnieją na nim jakieś jej dwie koleżanki, ale potem dostrzegłam budzik ze świecącymi w ciemnościach cyframi, prezent, który Elisa dostała na 18. Światło w ogrodzie aż kłuje w oczy. Krzaki uginają się pod ciężarem owoców, ich liście migoczą, czerwone i czarne porzeczki. Do tego jeszcze maliny przy żywopłocie, zrywanie ich idzie tak przeraźliwie powoli. Dziś nie mam siły. Wczoraj nazbierałam pełne wiaderko malin, ale tata powiedział, wcale nie jest pełne, Moniko. Za każde uzbierane wiaderko miałam dostać koronę, a teraz nie wiem, ile dostanę. Serdelek podbiega do mnie i domaga się pieszczot. Na tarasowym stoliku w pudełku po lodach czekają okruszki po upieczonym przez ciocię Liv w cieście marmurkowym. Chwytam je palcami i wkładam sobie do ust. Woda z sokiem w dzbanku żarzy się czerwienią. Słychać monotonne, ciche ciurkanie termosu, gdy ktoś nalewa kawę. Elisa odkłada wszystkie pieniądze, które dostaje od rodziców. Korona wystarczy na 10 dużych kwadratowych karmelków albo tabliczkę czekolady lub 20 dropsów malinowych. Elisa cały czas ślęczy nad krzakami malin. Christine się wymknęła, bo jest umówiona z Andrem. Pierwszą rzeczą, którą mama powiedziała do cioci Liv po przyjeździe jej i Halvora było: przydałaby mi się pomoc przy robieniu przetworów. Pomożemy ci, odparła ciocia Liv. Tak właśnie myślałam, że przyszła na to pora. Słyszę szum miksera dobiegając zza drzwi tarasu. Ciocia Liv wychodzi na zewnątrz. Idziesz do stajni, Moniko? Pyta. O 4:00 jemy zupę i naleśniki. Powiedziałam to też Christine, bo ona się gdzieś włóczy. Musimy zdążyć na pociąg o 8:00. Elise pojedzie ze mną i Halvorem. Facet, do którego należy stajnia, chce, żebym cały czas jeździła na Blue Sky. Mówię. To taki kusek, którego tam trzymają. Jest duży? Pyta ciocia Liv. Wielki, mówię. I charakterny. Twarz, szyja i piersi cioci Liv zajmują teraz prawie całe moje pole widzenia, podobnie jak jej ramiona i barki. Gdzieś głęboko w jej twarzy majaczy mi twarz mamy, gdzieś za mokrymi od śliny siekaczami, zdecydowanie zarysowanymi brwiami, cieniami rzucanymi przez nozdrza, między brodą a dolną wargą. Rysy mamy są jednocześnie bardziej miękkie i ostrzejsze. Ma mniej tłuszczu, cieńszą skórę. Włosy cioci Liv są rozczochrane, a mamy zaczesane gładko na czole, niczym zasłona. Ciocia Liv jest ładniejsza od mamy, gdy coś mówi albo się śmieje, ale kiedy obie siedzą spokojne i poważne obok siebie, to mama wydaje się piękniejsza. Ale z tych twoich francuskich warkoczy to chyba wyjdą nici, mówi ciocia. Nauczyła się zaplatać włosy w ten sposób, gdy mieszkała w Ameryce jako młoda dziewczyna. Francuskie warkocze i amerykańskie naleśniki. Tymczasem mama chce robić tylko te zwykłe, norweskie, cieniutkie. Ciocia Liv patrzy na mnie teraz tak, jakby zapomniała dać mi coś, czego jej zdaniem bardzo potrzebuje. Głaszcze mnie po włosach, wygładza je, zakłada mi je za ucho i się uśmiecha. Powinnam była umyć te włosy, a tymczasem nawet ich nie rozczesałam. Wyglądasz tak profesjonalnie, stwierdza. Masz prawdziwe spodnie jeździeckie. Nie jest ci w nich gorąco?
Pewnie, ale gdybym włożyła szorty, to pośliskałyby mi się wrzynały w nogi. O rany,
wzdycha ciocia Liv. Mała Monika i wielkie konie. Moim zdaniem to trochę straszne. Musisz być ostrożna, bo te zwierzęta miewają swoje humory. Twoja ciocia się o ciebie martwi. Czy ty się nie boisz niczego na tym świecie?
Gdy mama i ciocia Liv dorastały, babcia potrafiła się obrazić jak małe dziecko i po prostu wyjść z domu. Rzucała to, co akurat miała w rękach, pranie, gotowanie, swoje córki. Za każdym razem dziadek musiał wychodzić jej szukać, a mama i ciocia Liv zostawały same w domu. Latem siadywały zazwyczaj na kamiennych schodach ganku, zimą zaś na kuchennym blacie, wyglądając zza firanki. Mama śliniła palec i wkładała go do cukiernicy. Lizały ten palec na zmianę, raz ona, raz ciocia Liv. To ona opowiedziała mi tę historię. Raz zostały same przez całą noc, a dziadek jeździł na rowerze po okolicy i szukał babci, w końcu przywiózł ją na bagażniku szarym świtem. Wypadały wtedy akurat 12 urodziny mamy. Siostry nie położyły się tej nocy do łóżek, zasnęły na kanapie w salonie. Obudził ich dopiero chrzęst rowerowych kół na żwirze, a gdy usłyszały, że babcia płacze jak dziecko, wybiegły na schody. Dziadek musiał przez cały dzień pocieszać i rozweselać babcię i przez to nie udało się urządzić przyjęcia urodzinowego.
A ja tak bardzo się na nie cieszyłam, powiedziała ciocia Liv.
I nikt nie miał pojęcia, co tak strasznie obraziło waszą babcię, chyba nawet dziadek nie wiedział. Ale gdy zapytałam o to mamę, zaprzeczyłaby coś takiego kiedykolwiek się wydarzyło.
Ale ciocia Liv mówi, że tak było, protestowałam.
Moniko, w dniu moich 12 urodzin ciocia Liv miała 4 lata. Jakim cudem miałaby niby zapamiętać to w takich szczegółach?
Ale to się wydarzyło, spytałam.
Ciocia Liv zawsze miała bardzo bujną wyobraźnię, stwierdziła mama. Powietrze w stajni jest gorące i wilgotne, pachnie świeżym łajnem. Blue Sky stoi w rogu i kiwa łbem, przyglądając się, jak sprzątam puste boksy. Stawia uszy i je kładzie, przepełnia go energia. W końcu otwieram boks Blue Sky, bo chcę go wyprowadzić, by móc posprzątać i u niego. Koń kładzie po sobie uszy, pokazuje zęby i przewraca oczami. Przebiera tylnymi nogami, próbuje odwrócić się do mnie zadem, uderza brzuchem w poidło. Chwytam za kantar. Serce wali mi tak, że czuję każde uderzenie. Wyprowadzam go do korytarza i przywiązuję. Wiem, że strach sprawia, że mój pot nabiera określonego zapachu, który czują tylko konie. Wciskam widły pod górę końskich kup.
Gdy człowiek biegnie, trudno zebrać myśli. Szkoda, że się nie zastanowiłam, zanim zaczęłam biec przez szkolne podwórze, gdy rozkazała mi to Ose. Szkoda, że odpowiedziałam Ingeborg tak radośnie i fałszywie, kiedy ogłosiła, że urządza w ogrodzie imprezę wakacyjną dla prawie wszystkich dziewczyn w klasie. Minęły już ponad 2 miesiące, odkąd skończyła się moja przyjaźń z Anne Lovise. Wszystko zaczęło się od tajnego klubu wymyślonego przez Ingeborg i Ose. Spotkania odbywały się na przerwach w jednej z kabin damskiej toalety. Nie mieściłyśmy się tam wszystkie, więc Anne Lovise i Vibeke nie były zapraszane. Biegiem! Wołała Ose, a my biegłyśmy niczym spłoszone konie. Ale Anne Lovise nie miała zamiaru się z tym pogodzić. Próbowała się do nas wpraszać. Za każdym razem, gdy rozlegał się dzwonek, ona też pędziła przez podwórze i próbowała wcisnąć się do środka, zanim zamknęłyśmy i zablokowałyśmy drzwi, zupełnie jakby chciała raz po raz mierzyć się ze swoją porażką. Zawsze miałam nadzieję, że nie zdąży. Stałyśmy w tej kabinie, 8 rozgrzanych, ściśniętych ciał, słuchając odgłosów kapiącej z płuczki, spocone, rozchichotane, zupełnie czerwone na twarzy. 8 minut, 7, 6, 5... Kto by chciał być w klubie, w którym nikt nie chce mieć z tobą nic wspólnego? Nasza nauczycielka nic na to nie mówiła. Ostatniego dnia przed wakacjami podziękowała nam za 6 cudownych, spędzonych razem lat. Oświadczyła, że rzadko się widzi taką zgraną klasę. Życzyła nam powodzenia w gimnazjum i w ogóle na dalszej drodze życia. Anne Lovise stała przede mną, miała wokół siebie więcej pustej przestrzeni niż wszyscy inni. Była ubrana w niebieską spódniczkę, na jej szyi błyszczał cienki złoty łańcuszek. Ona też unika Vibeke jak zarazy. Vibeke znaczy dla niej mniej niż nic. Widzę, jak Kato idzie przez podwórze, gdy rozkładam słomę w boksie Blue Sky. Biorę taczkę i podjeżdżam do otworu w ścianie, przez który wyrzucamy gnój. Kato idzie w moją stronę powolnym, długim krokiem. Opieram taczkę o ścianę, nie odwracam się, choć on wszedł już na betonową podłogę. Wypuszczam uchwyty z rąk i podciągam sobie spodnie tak wysoko, że szef wrzyna mi się w krocze. Wszędzie wala się słoma. Kato wskazuje na leżącą w kącie lądrzę i pustą butelkę po soku. Tyle wystarczy, żebym poszła i to pozbierała, choć to przecież nie moje rzeczy. Do twarzy ci w tych spodniach, mówi Kato. Odwiązuję Blue Sky i wpuszczam go z powrotem do boksu. Biorę 3 garści siana ze sprasowanej kostki i wrzucam je do środka. Blue Sky bierze kilka źdźbeł do pyska, kiwa łbem, by je oderwać od reszty i zaczyna jeść. Kato mierzwi grzywe fiony. Moja mała, jesteś taka piękna, mówi powoli miękkim głosem, a potem włącza magnetofon. Blue Sky żuje, mruga, bierze sobie jeszcze trochę siana. Na tablicy ogłoszeniowej wisi wiadomość o kociętach. Kato powiedział do Irene: mogę je ukatrupić, jeśli się ich nie pozbędziesz. Mięśnie napinają mi się w różnych częściach ciała, gdy szybkimi ruchami macham przed sobą szeroką miotłą. Moja koszulka jest ciasna, a siano i słoma wirują w powietrzu. Kato jest tak pewny siebie, jego dłonie potrafią sprawić, że konie zrobią wszystko, co on tylko zechce. Robię się coraz odważniejsza, ale i coraz bardziej wystraszona. Gdy się odwracam z miotłą, wpadam na jego dłoń. Jego palce zaciskają się na moim biodrze niczym sękate gałęzie drzewa. Czuję na szyi kilkudniowy zarost i gorący oddech. Wargi muskają mój policzek, po czym zaraz znikają, a z jego gardła dobywa się drwiący, niezręczny śmiech. Chciał mnie pocałować, ale zanim zdążyłam to zrozumieć, on zmienił zdanie i stwierdził, że jednak nie. Chwila mija, a Kato wygląda przez otwarte skrzydło drzwi. Unosi wzrok ku niebu, jakby chciał sprawdzić pogodę. Otwiera usta, wydaje z siebie na wpół zduszone ziewnięcie. Ma duże, krzywe zęby. Oto nadchodzi Rangnil w spodniach jeździeckich, prowadząc Tabrisa. Wygląda i na 15-latkę, i na 60-latkę, choć tak naprawdę niedawno świętowała 42 urodziny. Ma krótkie, brązowe włosy, zaczerwienioną twarz. Talia spodni zdaje się przecinać jej brzuch na dwoje i na sam ten widok czuje ból. Z magnetofonu płynie muzyka, a ja sterczę z miotłą w dłoni. Rangnil wpuszcza Tabrisa do boksu, koń obraca się wokół własnej osi i zaczyna rzucić siano nadal w ogłowiu. Rangnil wchodzi za nim do środka i mu je zdejmuje, a Tabriz potrząsa wtedy łbem. W końcu Rangnil odwraca się do Kato i pyta, czy wszystko w porządku.
Wszystko w porządku, Kato?
Rozpina dwie sprzączki popręgu, który opada i zwisa Tabrizowi pod brzuchem. Mam w ustach takie dziwne uczucie, jakby wspomnienie pocałunku, do którego nie doszło. Całe moje ciało próbuje zrozumieć, co się stało, a co nie nastąpiło.
Weźmiesz bluzkę i na przejażdżkę?
Mówi do mnie Kato. Chyba nie zdążę, odpowiadam. Ciocia przyjechała do nas w gości. Patrzę, jak on odsłania w uśmiechu swoje żółte, krzywe zęby, odstawiając jednocześnie miotłę obok zlewu. Rangnil wychodzi z boksu z siodłem przewieszonym przez ramię.
Ja mogę go wziąć, mówi.
Miramis wyskakuje ze swojej skrzynki i wybiega na zewnątrz. Jej młode rozpoczynają swój koncert pisków. Wczoraj Anne Lovise postawiła jednego z kociaków na betonowej podłodze, by zobaczyć, czy znajdzie drogę powrotną do matki. Maluch pełzł przed siebie bardzo powoli, z brzuszkiem przy ziemi i piszczał. Ogonek miał uniesiony pionowo. Widać było jego różową dziurkę w pupie. Miramis miauczała i przyskoczyła szybko do kociaka, zaniosła go do skrzynki, chwytając za kark, a ja powiedziałam: nienormalna jesteś, czy co? Wygląda na to, że im więcej osób nie lubi Anne Lovise, tym gorszym staje się ona człowiekiem. Udaje przed wszystkimi, że się nie przejmuje, chociaż to oczywiście nieprawda. Zapach naleśników czuć już na tarasie. Halvor leży w hamaku i czyta komiks. Sardelek piszczy w cieniu krzewu rododendronu, został tam przywiązany. Ciocia Alif idzie przez trawnik, niosąc stos talerzy. Kolumna mrówek ciągnie się z trawy ku szczytowi drugiego schodka, na którym ktoś rozlał syrop. Plama jest pokryta ciemną, lepką błoną. Mrówki uwijają się dookoła niej. Ciocia Alif wchodzi na taras, wyrywa Halvorowi komiks i trzepie go nim po twarzy. Mój kuzyn walczy, by go odzyskać. Ciocia często marudzi, żeby lepiej posiedział nad książkami. Jak twoja siostra cioteczna, zobacz, ile ona czyta. Rzeczywiście, czytam wszystkie książki należące do Christine. Teraz właśnie zaczęłam Licz tylko szczęśliwe godziny. Sardelek stoi na napiętej smyczy i piszczy, patrząc w moją stronę. Podchodzę do niego i go głaszczę. Wiem, że on lubi zapach koni. To dlatego zaczyna mnie lizać po rękach. Mama znów leży w łóżku i pewnie nie zwróci uwagi, że nie wzięłam prysznica po powrocie ze stajni. Przebieram się w t-shirt i jeansowe szorty, porządnie myję ręce. Mama wie, kiedy się spóźniam do szkoły, kiedy podkradam czekoladę z szafki, kiedy kupuję słodycze w drodze na łyżwy. Nie ma za to pojęcia o niczym, co ma jakiekolwiek znaczenie. Na przykład o tym, jak mi minął dzień w szkole, jak bardzo się dłużył. Albo że się boję, co będzie w gimnazjum. Że świat nie jest dobry, to nie jest najlepsze miejsce, choć przecież nic innego nie mamy, nic innego nie istnieje. Nie ma żadnych innych miejsc, dokąd można by pójść. Niczego innego, co można by robić. Siedzimy w cieniu domu, powietrze zupełnie stoi. Mama w końcu do nas przyszła, ma na sobie bluzkę z krótkim rękawem i kołnierzykiem oraz niebieską spódnicę. Ciocia Liv nalewa sobie zupy pomidorowej, zaplotła włosy Elise w francuskie warkocze. Sardelek leży pod krzesłem taty i wygląda, jakby nie żył.
Gdzie jest Christine? Pyta tata.
Miała wrócić o 4:00, odpowiada ciocia Liv. Tata patrzy na zegarek. Ciocia Liv zbiera talerze po zupie i znów niesie je przez trawnik.
Jesteś gotów na powrót do szkoły, Halvor?
Pyta tata, a Halvor wzrusza ramionami.
Tyle o ile, odpowiada.
Ja się nie mogę doczekać gimnazjum. Wreszcie będą nam stawiać oceny, oświadczam. Ciekawe, co będę miała z norweskiego.
Musisz regularnie pracować nad matematyką, zwraca się tata do Halvora.
Najwyraźniej jego oceny nie są najlepsze, ale on się tym nie przejmuje. Tata pomagał mu tego lata z matmą, ale to niełatwa robota, a Halvor nie bardzo okazuje wdzięczność za pomoc. Ciocia Liv wraca do nas z półmiskiem naleśników.
Siadaj, Moniko, uspokój się, mówi Alice.
Ale ja już trzymam naleśnika między palcami i kładę go sobie na talerzu. Mama podnosi szklankę z wodą i pije. Trzmiele bzyczą w różanej rabatce. Nogi Alice są szczupłe, zgrabne pod jej sukienką z kołnierzykiem zapinaną na napy i sięgającą do połowy uda. Halvor ma na sobie obcięte dżinsy z jasno-niebieskimi frędzlami. Jego nogi porastają długie, czarne włosy. Mama smaruje naleśnika dżemem malinowym.
Lepiej się czujesz? Pyta tata z dłonią na jej przedramieniu. Mama kiwa głową. Dobrze widzieć, że masz apetyt, ciągnie tata.
No tak, chociaż zupy prawie nie ruszyłam, odpowiada mama. Nie przepadam za tymi daniami z torebek.
Biorę sobie jeszcze jednego naleśnika. Mama na mnie patrzy, bo muszę sięgnąć po dżem przez cały stół.
Alice pyta tatę, czy wybierają się w ferie jesienne do domku wakacyjnego. Między moimi nogami pojawia się łebek serdelka. Odrywam kawałek naleśnika i mu go podaję. Tata posyła mi surowe spojrzenie.
Bo jeśli nie, to się zastanawiam, czy mogłabym pojechać tam z Randy.
Ciągnie Alice.
Miałybyście być tam same, palić w piecu i obsługiwać butlę gazową? Pyta tata.
Chyba jesteśmy gotowe na taką odpowiedzialność, odpowiada Alice. Halvor je, zawieszając wzrok w jakimś punkcie na lewo od swojego talerza. Spędził kiedyś u nas ferie zimowe. Ciocia Liv pojechała wtedy z koleżanką do Bergen. Byliśmy na łyżwach z Anne Lovise, a on się przewrócił i uderzył w głowę. Miał wstrząs mózgu. Siedział na kuchennym krześle w ocieplanych spodniach i wymiotował do wiadra. Mama zadzwoniła do taty, żeby szybko wrócił z pracy i zawiózł Halvora do szpitala. Zaczęła obierać ziemniaki, czekając, aż tata przyjedzie. Ciało Halvora coraz bardziej przechylało się na krześle. Wszystko w porządku, Halvor? Zapytała mama, skrobiąc ziemniaka obieraczką. Poprzedniego wieczora podsłuchałam, jak mówi do taty, on tęskni do Liv, straszny z niego mamin synek. Ciocia Liv pyta Alice o szkołę pielęgniarską, a ona odpowiada, że skończyła już pierwszy rok. Zostały jej jeszcze 2 lata.
Robiłaś już zastrzyki?
Tak się składa, że jeszcze nie, mówi Alice.
Ale mam nadzieję, że to się już niedługo zmieni.
Opowiada o swoich koleżankach i kolegach. Na roku mają tylko 2 kolegów, którym, rzecz jasna, poświęca się mnóstwo uwagi.
A są chociaż przystojni? Pyta ciocia Liv.
Alice marszczy czoło, uśmiecha się, kręci głową. Moje palce błyszczą od tłuszczu. Uda Halvora drżą.
W każdym razie nie są w moim typie, odpowiada Alice.
Wstaje i pochyla się nad stołem, sięgając po półmisek z naleśnikami.
Nie możesz poprosić, żeby ktoś ci go podał, Moniko?
Mówi tata. Ale ja już zdążyłam chwycić naleśnika kciukiem i palcem wskazującym, podnoszę go, przekładam na swój talerz i opadam z powrotem na krzesło.
To właściwie dość niebezpiecznie wsiadać na tego konia, na którym ja jeżdżę teraz u Kato.
Mówię, nakładając dżem.
Ojej, boję się nawet o tym słuchać.
Wzdycha ciocia Liv. Tata na mnie nie patrzy. On też bierze sobie jeszcze jednego naleśnika. Układa go ostrożnie, by zakrywał całą powierzchnię talerza. Chwytam Alice za ramię.
Może się zastanawiasz, gdzie jest twoje zdjęcie?
Pytam.
To z Randy?
Jakie zdjęcie? Dziwi się Alice.
Halvor wbija wzrok w swój talerz umazany dżemem malinowym.
No wiesz, mówię. To, na którym jesteście ubrane w uniformy pielęgniarskie.
Halvor patrzy na mnie, jakby próbował mnie przebić wzrokiem na wylot. Nigdy nie widziałam jeszcze w czyimś spojrzeniu takiej groźby i takiej nienawiści.
A to kojarzę. No i co, gdzie ono jest?
Pyta Alice. Gdy byliśmy mali, Halvor rozpiął kiedyś na wysypisku rozporek i pokazał mi, co się może stać z tą częścią jego ciała. A ja byłam zafascynowana. Chciałam to oglądać raz za razem. Kolor, rozmiar, kierunek, fakt, że to rosło. O rany boskie.
A nie, tak tylko pytam, bo może go szukałaś?
Zwracam się do Alice. Mam na twarzy uśmiech od ucha do ucha, zupełnie jakbym mówiła coś zabawnego, odgrywała jakieś przedstawienie, które ma zabawić pozostałych. Jestem jak klaun. Mogłabym skakać na jednej nodze i się kręcić. Zwinięty w rulon naleśnik na talerzu taty został przekrojony. Jego zawartość wygląda jak spirala muszla ślimaka. Lśni wilgocią i czerwienią malin. Tata trzyma widelec zupełnie bez ruchu. Nikt nie reaguje, aż w końcu odzywa się Halvor.
Ja nie wiedziałem, że to Alice.
Oświadcza. Tata nie rusza nawet swojego naleśnika, za to Elise pije wodę, po czym odstawia szklankę.
Aha,
mówię do Halvora. I co, podoba ci się to zdjęcie? Bo mi tak, uważam, że jest bardzo fajne. Rozumiem, że lubisz na nie popatrzeć, bo one mają na nim takie ładne uniformy, śliczne białe mundurki.
Przepełnia mnie dziwny strach, że robię coś, czego nie rozumiem i że wszyscy inni rozumieją więcej niż ja.
Słoneczne promienie sprawiają, że sosna wydaje się wręcz pomarańczowa. Wyraźnie widać wszystkie nierówności i zagłębienia pnia.
Mogłabyś przestać? Pyta Halvor.
Odwal się, kurwa!
Tata odkłada widelec i na mnie patrzy. Nie na Halvora, który krzyczy i przeklina, ale na mnie.
Moniko, czemu musisz być taka męcząca?
Pyta Elise.
Co?
Niemal odkrzykuje.
A co ci chodzi?
Elise odwraca się do taty.
To jak, możemy pojechać do domku?
Pyta.
Jeśli wy się nie wybieracie, będziemy oczywiście bardzo uważać i w ogóle. Po prostu mamy ochotę spędzić parę dni w górach.
Tata ma mnóstwo włosów po bokach głowy, ale jest prawie zupełnie łysy na czubku. Rosną mu tam nieliczne, lecz bardzo bujne kosmyki przypominające ogon konia. Zaczesuje je sobie z jednego boku na drugi. Nie patrzy teraz na Elise, patrzy na mnie. Nie mogę mrugać, moje oczy wyschną, zanim dam radę to zrobić. Tata nabiera powietrza, żeby coś powiedzieć, ale wtedy odzywa się Elise.
Będziemy zakręcać butlę z gazem po każdym użyciu.
Tato wreszcie odrywa ode mnie wzrok.
Porozmawiamy o tym później, mówi do Elise.
Plamy słońca i cienia pełzną w tej z powrotem po ścianie salonu. Suną lekko podskakując, a później zrywa się wiatr i chwyta gałązki za oknem. Wzór na ścianie się zamazuje i nastaje pełna jasność, potem ciemność, potem znów jasność. Na koniec zaś wszystko ustawia się na powrót we wzór słońca i cienia. Tak to właśnie jest i dzieje się to niezależnie od wszystkiego. Życie potrafi zupełnie się odmienić w jednej chwili albo przejść kilka szybkich przemian w ciągu jednego dnia. Ja na przykład zmieniam się cały czas i nigdy nie mogę być tą, którą byłam wcześniej. Siedzę zupełnie nieruchomo w zielonym fotelu i oddycham całkiem spokojnie, patrząc na liście. Ich nieustanne drganie i podskoki. Jedyna nadzieja w tym, że nadal się będę zmieniać. Jestem bosa, mam strasznie brudne paznokcie u stóp. Tata głaszcze w drzwiach serdelka i mówi, a kto jest ślicznym pieskiem? Masz takie pieskie życie, co? Wołam serdelka, ale on tylko odwraca łeb i na mnie zerka, a potem dalej tańczy wokół taty. Jestem teraz osobą, której nikt nie lubi i której nikt nie ufa. Mama i tata mijają mnie, nawet na mnie nie patrząc. Jakby mieli nadzieję, że to uczucie, które ogarnia ich na mój widok, minie, a do tego czasu zajmie się mną ktoś inny albo że zajmę się sama sobą. Na to pewnie stawiają. Nie poprosili nawet, żebym posprzątała ze stołu albo pozmywała. Ciocia Liv jest wobec mnie uprzejma, ale to jest taka smutna uprzejmość. Moje dłonie pachną koniem, wydzielają ziemistą, słodkawą woń, którą czuć, mimo że je myłam. Elise jest nieobecna i zajęta, pakuje się. Niedługo wróci do Oslo, już szkoły pielęgniarskiej, nie chce, by wyjeżdżała. Nikt nie reaguje, gdy do domu wraca Christine, spóźniona, bo była u Andrego. Usta ma czerwone i podrażnione, stoi przy kuchennym blacie i je naleśniki z cukrem, bez zupy. Ostatnio usłyszałam przypadkiem, jak Christine mówi do cioci Liv: myślisz, że przestały mi rosnąć piersi?
Jesteś bardzo szczupła,
odpowiada ciocia. Gdybyś trochę przytyła, to pewnie biust by ci się nieco powiększył, ale teraz też wygląda pięknie. Na półce stoi 5 albumów ze zdjęciami, w czwartym z kolei jestem niemowlakiem. Wszystko istniało już przed moim przyjściem na świat. Gra w szalone ósemki czy kierki. Pamiętam ten dźwięk karty uderzającej o kartę i stół, klaśnięcia, ciche stuki. Nie chcę, żeby ludzie znikali, ale Elise już to zrobiła, a zaraz zniknie też Christine. Obie dostały okres jako 13-latki, mnie też to czeka w ciągu najbliższych miesięcy. Przeglądam album numer 5. Christine je w tym czasie naleśniki. W albumie są 4 niemal identyczne zdjęcia babci trzymającej na rękach Benedicta. Babcia jest teraz w domu opieki, prawie nie wstaje z łóżka, a gdy ją odwiedzamy, to nas nie poznaje. Raz pomyliła Elise z mamą. Dziadek zmarł, gdy mama miała 15 lat. Reszta jej młodości była przez to naznaczona zupełnym mrokiem.
Ciocia Liv w dniu śmierci dziadka, zaledwie 7-letnia, wyszła z tego niemal bez szwanku, tak przynajmniej mawia mama. No ale ciocia ma też radośniejsze usposobienie niż ja, dodaje. W dniu śmierci dziadka babcia miała 37 lat i już potem nie odnalazła na powrót miłości, tak twierdzi mama. Nikt nie mógł się mierzyć z dziadkiem. To był taki typ człowieka, którego kocha się na całe życie, po którym nie może już być nikogo. To takie smutne, myślałam. I to musiała być naprawdę dziwna miłość, skoro ona non-stop od niego uciekała. W albumie jest też zdjęcie przedstawiające nas, to znaczy wszystkie trzy siostry, w dniu 10 urodzin Christine. Mam na nim 6 lat i zajmuję prawie cały pierwszy plan z pirackim kapeluszem na głowie, wściekłym grymasem i szeroko otwartymi oczami. Jestem trochę rozmazana, w ręku trzymam szklankę z pomarańczowym napojem gazowanym i choć to raczej ziarniste zdjęcie, wydaje mi się, że widzę chlupotanie tego napoju. Elise i Christine są na drugim planie i wyszły bardziej ostro. Elise już w tamtym momencie jest piękna, ma upięte włosy i czerwoną sukienkę. Christine zaś niebieską. Otwiera właśnie prezent, zwiesza głowę na piersi i się uśmiecha. Elise ma tu tyle lat, ile ja teraz, ale myślę o niej jak o kimś niemal dorosłym. Na zdjęciu widać jeszcze wazon z kwiatami, prostą zasłonę w tle, ale nad wszystkim dominuje rozkrzyczana mała piratka. Christine powiedziała kiedyś, gdy byłaś mała, musieliśmy być cicho jak myszki, a gdy szłaś spać, chodziliśmy po domu na palcach, miałaś taki lekki sen, a jak się obudziłaś, to byłaś zupełnie niemożliwa. Pamiętam, jak otwieraliśmy chipsy. Tu zademonstrowała mi to, jak na zwolnionym filmie. Wystarczyło cicho zaszeleścić, a ty już stałaś na schodach jak furia. Tylko czemu oni mieliby otwierać chipsy po tym, jak ja szłam spać? Czasami jakieś moje słowa potrafią sprawić, że oczy taty się rozpromieniają, a on odwraca się z uśmiechem, nad którym nie umie zapanować, bo jestem najmłodsza i wygaduję takie dziwne rzeczy. Zdarzało mu się nazywać mnie księżniczką, której nikt nie może przegadać. Nikogo nie żałuję tak jak Halvora, chociaż to ja jestem tą, której należy się współczucie. Gdy w wieku 8 lat leżałam w szpitalu z rozlanym wyrostkiem, wszyscy wchodzili po kolei do mojego pokoju i mówili: biedna, biedactwo, biedna Monika. Chociaż wcale nie byłam wtedy taka biedna. W końcu przyszedł też tata, który zostawił nas przed wakacjami. Zniknął na 5 tygodni, ale w końcu wrócił i powiedział: moja biedna córeczka. Ale ja żałowałam wtedy Christine, która była duża i zdrowa. Mama mówiła mi: Moniko, musisz przestać narzekać na ten ból brzucha. Zupełnie zwariuję, jak zaraz nie przestaniesz. Niosłam duży koc z samochodu na plażę. Christine miała w rękach torbę chłodzącą z sokiem, chlebem, serem w tubce i krakersami. Płakałam, a mama uniosła obie dłonie do skroni i powiedziała: nic nie mogę na to poradzić, Moniko. Przestań narzekać na ten brzuch, przejdzie ci. Ciocia Liv spędzała u nas tamtego lata mniej czasu niż zwykle. Halvor wyjechał na 3-tygodniowe kolonie, a my w ogóle nigdzie się nie wybraliśmy na wakacje i w pewnym sensie tęskniłam za ciocią Liv bardziej niż za tatą, bo było tyle wyraźnych oznak jej nieobecności. Brakowało mi lodów w zamrażarce, klopsików nadzianych na szpikulce do szaszłyków, lemoniady z całą masą cukru i plasterkami cytryny. Dużo myślałam o Halvorze, który siedział na tych koloniach z mnóstwem obcych dzieci. Nie bardzo sobie potrafiłam wyobrazić, bo mu tam było dobrze i w ogóle nie pojmowałam, jak ciocia Liv mogła go tam wysłać. Przez ten krótki czas, gdy ciocia była u nas tamtego lata, między nią a mamą panowała napięta atmosfera. Słyszałam, kłóciły się na tarasie o to, że mama nie chce rozmawiać o wyjeździe taty. Pomyśl o dzieciach, Elise, mówiła ciocia Liv. Jak myślisz, co się teraz dzieje w ich głowach? Jak mają zrozumieć cokolwiek z tego, co się dzieje? Widzisz, w jakim stanie jest Monika? Prawie nic nie je. Mama też ochrzaniała ciocię, cicho przy tym płacząc. Mówiła: nie życzę sobie, byś o tym mówiła matce, nie wolno ci. Potem ciocia Liv wyjechała, a mnie coraz bardziej bolał brzuch. Gdy obudziłam się w szpitalu po operacji, pokój był zalany światłem. Na stoliku nocnym leżały winogrona, czekolada, chrupki serowe i czasopisma. Słoneczne promienie padały na drzwiczki szafki, a mama zapytała głosem zduszonym od płaczu: masz na coś ochotę? Kiedy obudziłam się następnym razem, słonecznych plam już nie było, a tata siedział na krześle przy oknie. Od tego momentu byłam przekonana, że teraz wszystko będzie dobrze. Nie było go przez ponad miesiąc i nikt nie wiedział, gdzie się podziewał. Ale w momencie mojego przebudzenia tata siedział na krześle z błyszczących metalowych rurek. Ja zaś zaczęłam mówić o szpitalu, pielęgniarkach i o tym, jak to było wybudzić się z narkozy, że przebiła mi się dętka w kole od roweru i że jesienią znów pójdę do szkoły. Powiedziałam, że moim ulubionym przedmiotem jest norweski, ale chyba mimo wszystko lepiej jest mieć wakacje. Aj, boli mnie rana. Dodałam i zaczęłam płakać, a tata wstał i poszedł po pielęgniarkę albo lekarza. Stoję na schodach i patrzę, jak tata władowuje z samochodu skrzynkę z napojami i wstawia ją do garażu, po czym zanosi do kuchni paczkę cukru, który jest potrzebny do dalszego wyrobu przetworów. Potem tata wraca i ładuje do bagażnika walizki cioci Liv, Halvora i Alice. Ciocia Liv ściska mnie na pożegnanie tak długo i mocno. W ogóle mnie nie wypuszcza. Bije od niej silny zapach masła i perfum, które przywodzą mi na myśl tamten raz, gdy byłam mała i popłynęliśmy w podróż statkiem Holger Danske. Angielskie czekoladki i zielony napój gazowany. Ciocia ściska mnie tak mocno, jakby to była kara albo nauczka. Nie puszczę cię, póki nie zaczniesz prosić o łaskę. Nie puszczę, póki nie zrozumiesz, co zrobiłaś. Ale w końcu puszcza. Elise ma długą szyję, nieobecne spojrzenie i zapomina mnie przytulić. Jej czoło wydaje się takie duże, pod ciasno splecionymi warkoczami. W ogóle nie wygląda teraz jak dorosła. Zastanawiam się, która z nich będzie siedzieć osobno, a kto usiądzie obok siebie. Pewnie Halvor zajmie się swoimi komiksami z Kaczorem Donaldem, a ciocia Liv i Elise będą gadać przez całą drogę. O migrenie mamy, wszystkich zmartwieniach taty, o mnie. Mogłabym zadzwonić do Anny Lovise, powiedzieć jej, głupio się stało, albo to jakieś bzdury, nie będziemy się już nimi przejmować. Ale co było właściwie bzdurą? Bo ona powiedziała przecież te wszystkie rzeczy i przemaszerowała przez szkolne podwórze, depcząc pola do gry w klasy. Mogłyśmy być dwiema przyjaciółkami, które zawsze się wspierają. Ale do niej nie dzwonię. Anna Lovise powiedziała, że mama jest beznadziejną nauczycielką muzyki, że w ogóle nie powinna uczyć, że Gunnar jej mówił, jak mama kiedyś się rozpłakała na lekcji, bo dzieciaki zaczęły gadać i nikt jej nie słuchał. Mogłabym zapytać Christine, czy zagra ze mną w szachy albo w Wista, ale ona odmówi. Nikt mnie nie posłał do łóżka, więc kładę się sama. Słyszę, jak rodzice rozmawiają na dole. Czytam dalej, licz tylko szczęśliwe godziny. Ojciec Stiny nie może odnowić umowy o dzierżawę, jest zdesperowany i pije cały wieczór, aż w końcu prawie traci przytomność i robi się jesiny na twarzy, a w nocy jego serce przestaje bić. Matka Stiny nie płacze na pogrzebie. Jeśli Anna Lovise i ja nie zaczniemy się znów przyjaźnić, będę musiała zacząć swoje życie na nowo albo sama stawiać czoło wszystkiemu, co było moim życiem dotychczas, kiedy miałam 7, 9, 11 czy 12 lat. Nagły atak głodu na wysypisku śmieci, dzień, kiedy prawie utonęłam tuż przy brzegu. Szwedzka guma do rzucia o smaku ananasa. Litr nierozcieńczonego syropu, zwymiotowany na pień drzewa, jego krwista barwa. Będę musiała sama wszystkiego bronić, jeśli to się okaże konieczne, albo się tego wyprzeć. Krzew rododendronu w rogu ogrodu i jego ciemne, wilgotne zakamarki. Będziemy coraz starsze i zaczniemy coraz więcej rozumieć. Pojmiemy to wszystko, co nas łączyło. Utracony sens, sens miotający się w przestrzeni, w której już nie ma nikogo. Na dole dzwoni telefon, jest za 15:11, zostało mi mniej niż pół książki. Leżę w łóżku, nie śpię, słyszę, jak tata podnosi słuchawkę.
Cześć, Liv. Tak, dobrze, świetnie to słyszeć.
Kiedyś będę należeć do innego czasu, wyprowadzę się daleko stąd. Zostawię wszystko, co istnieje gdzieś za sobą, może nawet nie będę chciała przyjeżdżać w odwiedziny.
Podróż minęła dobrze?
Pyta tata.
Zawsze jesteście tu mile widziani.
Słyszę zraszacz za oknem, szmer wody przywodzi na myśl koniki polne.